Witajcie w napisach końcowych, w naszych cotygodniowych omówieniach Gry o Tron ostatniego sezonu. Dzisiaj będziemy oczywiście omawiać epizod trzeci, który był zdecydowanie dłuższy, prawie półtora godzinny. Jednak zanim przejdziemy do samego omówienia, dwie sprawy. Wiem, że byłaby masa komentarzy pod tym materiałem. Kiedy omówienie Endgame? Kiedy omówienie Endgame? Proszę, skupmy się na Grze o Tron. Omówienie Endgame będzie jutro, nagrywamy to w poniedziałek. Omówienie Endgame będzie prawdopodobnie we wtorek, późnym wieczorem, więc nie piszcie, bo i tak będziemy wasze komentarze wywalać dotyczące Endgame. Nie chcemy robić śmietnika. A druga sprawa to też na przyszłość, bo widziałem to w poprzednim materiale. Kiedy spekulujemy na temat kolejnych odcinków, to ja rozumiem, że wszyscy chcą jak najszybciej gadać o tych odcinkach. Ja rozumiem, że jak najszybciej wszyscy chcą obejrzeć i rozmawiać. Nasze odcinki pojawiają się późnym wieczorem w poniedziałek. Proszę, poczekajcie chwilę dłużej, bo już musiałem wywalać parę komentarzy pod poprzednim odcinkiem, które już dyskutowały odcinek trzeci. Nie piszcie znowu, będziemy wywalać. Jeżeli ktoś będzie ewidentnie chamsko spoilerował, będziemy banować, a jeżeli nie, no to i tak będziemy usuwać. Chwilę poczekajcie, naprawdę, parę godzin i już możemy dyskutować. Okej, okay, to takie, że tak powiem, ogłoszenia parafialne, a przejdźmy sobie do samego odcinka. No to nie wiem dosłownie od czego zacząć, więc zdam się na was. Ogólne wrażenia po naprawdę długim, wielowątkowym i w wielu miejscach widowiskowym odcinku.
No ja bym powiedziała, że są takie sobie. To znaczy, widziałam nastroje panujące w internecie i wydaje mi się, że te nastroje są w przytłaczającej mierze negatywne i ludzie są bardzo rozczarowani. Producenci są osobą bardzo zachwyceni z kolei. Ja jestem gdzieś po środku. To znaczy, mnie rozczarowała przede wszystkim strona techniczna. To, jak to jest nakręcone, to, jak to jest oświetlone i to, jak to jest zmontowane. I te wszystkie, wiecie, porównania, że o mój Boże, to jest jak bitwa o Helmowy Jar, tylko w Grze o Tron. No nie, to nie jest bitwa o Helmowy Jar. Idźcie sobie obejrzeć bitwę o Helmowy Jar i sprawdźcie i porównajcie sobie, jeśli nie pamiętacie, jak to wyglądało. To jest odcinek, w którym nic nie widać, w którym miejscami zupełnie nie wiadomo, co się dzieje, w którym, no nawet na, wiecie, dużym telewizorze o podbitej jasności są jakieś takie momenty, że mamy jakieś takie czarne masy i nie wiadomo, co tam jest. Są momenty, kiedy, nie wiem, biją się dwa smoki i za cholerę nie masz pojęcia, który jest który i kto wygrywa i który gryzie którego. Nie wiadomo, czy ktoś żyje, czy już umarł, bo są jakieś takie zbite masy ludzkie. No i to przeszkadza w oglądaniu. No to trochę przeszkadza w jakimś takim, nie wiem, przejmowaniu się, jeśli po prostu nie wiesz, co się dzieje, nie wiesz, kogo teraz pokazują, gdzie ta osoba się znajduje. No jeśli chodzi o warstwę fabularną, no to ja chyba nie będę jakoś bardzo narzekać, no ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy.
Tak, to może skupmy się właśnie najpierw na warstwie technicznej, bo będziemy te fabularne elementy omawiać. Może jakieś parę punktów sobie podliczymy w naszej ankiecie zaraz, bo tym razem zgony, że tak powiem, imienne bardziej się zdarzyły, ale pogadajmy właśnie chwilę o tej warstwie technicznej, bo ja się absolutnie z tym zgadzam. To było fatalne, to było absolutnie fatalne i mówiło się, że będzie dużo większy budżet na ten sezon i niby jest, to tak jak Radek mówił, że na pewno nie pokażą dwóch nawalających się smoków w powietrzu, coś takiego. Niby pokazali i to było.
Pokazali, ale mieli mgłę podkręconą na 80.
Mgłę. Były te tylko drobne słaby, elementy, słaby, kiedy oni tam wyskakiwali ponad te chmury. Ale oczywiście nawalać, to się nawalali tylko w środku tych chmur. Smoki były według mnie najgorszym elementem tego odcinka, dlatego że za każdym razem, jak oglądałem, nigdy nie wiedziałem, dopóki nie było ostrego zbliżenia na postać, która siedzi na tym smoku, kto to jest i gdzie leci. Jakby, czy to już jest Nocny Król, czy to już może Nocny Król, a nie to Jon. O, wleciał, to nie, to Daenerys. Okej, nie, o, a jednak, okej, to Nocny Król, nie, czekaj, to Jon poleciał. Przecież to za cholerę nie dało się odróżnić w smokach. Jasne, to są smoki, które latają i są podobne, ale jest cała warstwa sposobów narracyjnych poprowadzenia czy operowania kamerą, żebyśmy jednak wiedzieli, kto się gdzie znajduje. Właśnie najlepsze bitwy, i Gra o Tron pokazywała, że może mieć takie bitwy, to te, kiedy pomimo całego natłoku zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, kto gdzie jest. Ja mam takie jedno pytanie, szczególnie do Radka. Radek, gdzie jest Tormund? Bo on nagle zniknął w tej bitwie i...
Tormund opanował do perfekcji moc, umiejętność teleportacji.
Jak dużo bohaterów się, w tym odcinku.
Tak, pojawiali się w różnych miejscach.
Ale on nagle zniknął.
Ale pojawił się później.
Gdzie? Pod koniec był?
Ale żyje, nie? To wiemy, że żyje.
Żyje, bo nie pokazali jego śmierci, ale zniknął.
Ale wszyscy mieli swoją scenę, musieli pokazać, że wszyscy żyją. Prawie wszyscy. No tam kilku padło, ale to już wiedzieliśmy, kto padnie i resztę pokazali. Ale ja jestem w ogóle przerażony, że to reżyserował ten
Sopocznik.
Ten, który robił bitwę Benkartów, nie?
Która była rewelacyjna.
Wojna Benkartów, tak.
I inną bitwę i w ogóle te najlepsze odcinki, nie?
Tak, te najlepsze odcinki, ale właśnie mówiąc właśnie o tym starcie Benkartów, gdzie tam każdy miał swoje miejsce, było wszystko idealnie ułożone. Każdy dostał tyle czasu, ile potrzebował. Jeśli trzeba było się skupić na jakiejś postaci, tak jak było właśnie z Tyrionem, to było idealnie to podkreślone, to co się z nim dzieje. Widzieliśmy całą tą scenografię, jak to wszystko ze sobą współpracowało. Było to przede wszystkim przejrzyste. I nie był taki chaos, bo tutaj ja rozumiem, że to jest chaos, bo zombie nadciągają i dzieje się dużo, ciężko to opanować. Ale to może być chaos wewnątrz świata, tego, tak jak się dzieje dla bohaterów, to jest chaos, ale to nie powinien być taki chaos dla widza, bo to było w pewnym momencie masakra, szczególnie jak przyszła jeszcze ta burza śnieżna, to już w ogóle to mówię, dobra, ja przyjdę jak się skończy, przestanie wiać, nie? Bo to się nie dało oglądać momentami i to było właśnie tak jak Marta mówi, taki zbitka, masa ludzka zbita. Dobrze, że wchodziły tylko te momenty z gier komputerowych, czyli na chwilę się tam zapuścił Splinter Cell, na chwilę się zapuścił Metal Gear, że wtedy było spokojniej, nie? Ale tak to było bajzel.
Jeszcze ze strony techniczną, no właśnie był ten moment, kiedy John i Daenerys lecieli, widzą tych White Walkerów, oto może ich spalić, będzie włączać tam mgła. Ja przez sekundę myślałem, że to może po prostu Biały Król jest gdzieś tam w centrum tego wszystkiego, Nocny Król, gdzieś tego wszystkiego i to wokół niego. I potem ona nagle zajęła wszystko i wiesz, dobrze chcieli poukrywać te zombiaki, żeby dokładnie nie dało się im przyjrzeć i tak dalej. Tylko że tak, po pierwsze to co mówisz, właśnie była bitwa Benkartów, gdzie był absolutny chaos. Widzieliśmy ci ludzie zgniatający się dosłownie w środku bitwy, ale dokładnie widzieliśmy, gdzie w tej chwili jest na przykład John, gdzie jest Ramsay, widzieliśmy dokładnie, kto gdzie się znajduje. I jeżeli ktoś mówi o nieumarłych, 100 razy lepiej wyglądał atak na Hardhome.
Tak.
Kiedy oni się wlewali przez te bramy, kiedy mieliśmy na chwilę moment, żeby Jon Snow mógł walczyć z tym White Walkerem, kiedy była ta kobieta z dzikich, która na chwilę przeraziły nieumarłe dzieci, które ją dorwały. Każdy element, i to i był dzień, środek dnia, który jakby, no i widzieliśmy tą masę zombie, która się przewalała. Skoro bardzo chcieli troszeczkę ukryć te zombie, to mogli zostawić mgłę, ale w dzień. Tak jak zrobili to tam, przez co widzimy za lekką mgłą te zombie, nikt się nie czepia, że nie widzi dokładnie detali, ale jest jasno i jednak widać te sylwetki, a w mroku, no to mrok, burza, śnieg i popiół, no to nie wiem, ja byłem strasznie zawiedziony tym, że nic kompletnie przez dużą część odcinka nie widziałem.
No tak, znaczy wydaje mi się, że w nocy jest no chyba podwójnie trudno coś takiego nakręcić. Jak czytałam później wywiady z aktorami, że 55 nocy to kręcili, tam w Irlandii deszcz padał, było zimno, w ogóle, że to były takie straszne warunki. No i widać, że no włożyli masę serca w to wszystko, no a wyszło jak wyszło. I no nie byłem, straszna szkoda, no bo to chyba miała być ta największa bitwa w ogóle w tym sezonie. A była tak teasowana, prawda? Wszyscy też strasznie czekali pod tym względem na ten odcinek, zwłaszcza, że te poprzednie były takie spokojniejsze, no ten już było takie obiecywane, że to będzie takie nie wiadomo co, jakaś wielka ta kumulacja tego wątku, no i tak wychodzimy tacy, no okej, tam bili się, no te zombie to tam no wchodziły na mury, jak tam zombie w każdym filmie robią, nie? No i niektórzy bohaterowie mieli te swoje fajne momenty, no mnie się podobały na przykład sceny z Arią, wydaje mi się, że ona miała fajnie poprowadzone te niektóre swoje momenty, to jak walczy, to jak się skrada, że właśnie wtedy było wiadomo, kto gdzie jest i to co robię, na przykład, no Jon Snow w tym odcinku, no come on, nic nie robił, najpierw gdzieś tam latał, nie było wiadomo gdzie jest, a potem gdzieś tam utknął i tam biegał od prawej do lewej, no i tyle, nie? No,
i spok nad nim wziął, tak. Ale wiecie, kto miał, wiecie, kto miał najlepszą scenę? Duch, jak tam pobiegł z dotrakami, tak. Już nie wrócił. To było tak żałosne. To było takie, patrzę, biegnie, żeby go zabili, żeby już nie musieli go robić. I pobiegł i nie wrócił.
Jak były te sceny w tej krypcie Starków z tymi ludźmi i tam był jakiś drewniany właśnie ten wilkor, jakaś rzeźba czy coś, to byłem przekonany, że oni tam kartonowego wilkora wstawili, bo już nie mieli kasy, wiesz, CGI. I mówię, nie, ale patrzę, nie, to rzeźba jednak. Bo już byłem przekonany. Po tym, jak próbowali, wiesz, cały odcinek ukrywać właśnie te niedoróbki CGI, nie? Bo musieli pokazać smoki, musieli pokazać, wiesz, te hordy nieumarłych, to wszystko jak się tam przewala, ale no nie robi się aż takiego nagromadzenia tych rzeczy, które pozwalają to ukryć, czyli tutaj była nie dość, że ciemność, to do tego doszło jeszcze ten cały pył, który tam był.
Burza.
Później dodali jeszcze tą burzę śnieżną i tego było po prostu za dużo. Tutaj nie spoilerując oczywiście, ale Avengers Endgame, co wiemy z Tylerów już, też w finale ma dużo się dzieje w pociemku, ale tam to było, wiesz, jedna rzecz, która to ukrywała praktycznie i też
nie. No ten półmrok taki, a tutaj nie? To wszystko, co ukrywa.
Tak, tak, i półmrok, tak, że był jakiś dym, światło nie przechodziło, można było ukryć niedoróbki. A tutaj się tego tak bali, że nawalili wszystko, co się dało. I przez to było momentami nieoglądalne. Jak mamy te zbliżenia na Johna, który lata na smoku, takie mega bliskie, jak tylko praktycznie cały czas powtarzają to jedno ujęcie i właśnie nie wiesz, kto to jest postać, to wygląda momentami jak Wiedźmin polski. Nie? No,
trochę tak. Jedyne ładne, jeżeli mówimy o technicznych elementach, co mi się podobało, to całkiem fajnie rozegrali motyw według mnie z dofrakami, bo to był ten jeden moment, kiedy znaczy na tle tego odcinka myślę, że to kolejny tani zabieg, żeby to zrobić, ale w tym momencie, kiedy to oglądałem, jeszcze nie wiedziałem, jak będzie wyglądała reszta odcinka i ten motyw z tymi światłami, które powoli gasną, powoli bardzo szybko gasną właściwie, to był ładny, wizualny zabieg, tak jak mówię, teraz trochę jak o nim myślę, to nie mam to aż tak ciepłego zdania, ale gdyby reszta była prowadzona inaczej, to byłoby fajne wprowadzenie do tej grozy, która ich czeka.
Mi się podobało właśnie do momentu ataku z bliska już nieumarłych, bo to było fajnie i muzycznie, bo było takie, wiesz, powolne wchodzenie, że coś nadchodzi. Fajnie to trwało, jak pojawiła się Melisandre, która odpaliła te
wejście miała miecze świetne.
Płonące. Tak, tak, to było też fajne, to jak wchodzi, to były ładne ujęcia i coś nadchodzi, ale jak już nadeszło, to zrobiło się bigos całkowity.
Z kolei jednak, jak mówimy o tych dorfrakach, to wydaje mi się, że to jest też jednak taki trochę, powiedzmy, problem fabularny, to znaczy ładnie wyglądało, jak te ich światła gasną, ja się zgodzę, tylko jak sobie pomyślimy, że wystawili tę jedną armię, która nie miała broni mogącej zgładzić nieumarłych, póki nagle nie pojawia się Melisandre, której przybycia chyba nikt nie zakładał mimo wszystko, więc oni stali z tymi swoimi żelaznymi mieczykami w pierwszym szeregu, mieli pojechać sami, jako pierwsi, z bronią, która nie jest w stanie zabić tych nieumarłych i jakby żadna armia nie towarzyszyła. Czy to nie było takie trochę, ej, mamy tych dorfraków na koniach, no drodzy są, no jedzą, no pozbądźmy się ich. I tam puścili ich w ten bój, jakby nie zakładając, że ktokolwiek z nich w ogóle ma przeżyć. Jakby o co tam chodziło? Jaka tam strategia była?
W momencie, w którym oni dostali tą broń, to jeszcze to miało sens, no bo nie po to masz konie, żeby stały w defensywie. Konie muszą nabrać rozpęd, żeby uderzenie było. Ale to prawda, nikt tam nie wiedział, że Melisandre przyjdzie, więc do tego momentu to nie miało żadnego sensu.
Przekonani może, że to są, wiesz, dotrakowie, to oni są popieprzeni, może im się uda, może nie, tam, wiesz...
Może Daenerys im mówi, ale tak. Wiecie, że to nie ma sensu, już jedziemy, nie?
Tak, że jak oni się rozpędzą, to może, wiesz, po drodze i białego tego nocnego króla ubiją i polecą dalej.
Nie? Tak, nie zauważam, że tam go stratowali, nie? Może te końskie kopyta były jakieś magiczne, no kto wie. Tak.
Ale plan szybko nie wypalił.
No i całkiem tak, ładne jeszcze, tak jak mówię, były te ujęcia, kiedy smoki wylatywały ponad mgłę. To były takie, jak wydresować smoka trochę, ale to było ładne. To były te ładne księżyc i tak dalej. Gdyby na tym tle się smoki nawalały, to może byłoby to jakoś sensowne, ale oczywiście John musiał nurkować z powrotem przykrywkę, że tak
ale
powiem.
Ale wiesz, że nie mogli ponad to wyjść, mogli tylko pokazać przez tą sekundę.
Żeby sobie tam powisiały, piękny księżyc, na górze się nic nie dzieje i z powrotem.
Jeszcze powiem wam, że co do smoków, to ja przez tak pół odcinka nie wiedziałam, czy te nasze smoki to one jeszcze żyją, czy już nie żyją, ewentualnie czy któryś z nich nie żyje, bo tam już były takie momenty, że już byłam przekonana, że te smoki tam mi popadały, bo jakiś smok tam zleciał, potem był ten smok Daenerys, na którego wsiadła ta po prostu horda nieumarła i ja już myślałam, że potem ten smok nie żyje, a on wrócił na końcu.
Tak, a ten smok Johna też... żyje? Bo on tak...
No chyba żyje, no bo ja nie wiem.
No bo... tak. Ale no właśnie też był z tym problem, że ten smok spadł i John z niego zleciał, prawda?
Tak.
I już potem w ogóle tego smoka nie widzieliśmy. Ja nawet myślałem przez sekundę, że jak te nieumarłe wskakują, to była tak słabo prowadzona kamera, że jak te nieumarłe wskakiwały, to ja przez chwilę myślałem, czekajcie, widzimy tego smoka Johna, który spadł, no bo on też musiał być obok, no bo John przecież był przez sekundę tam. Więc widzimy tego smoka Johna, że jest obłażony i potem dopiero znowu musiała zawsze kamera na jeźdźca najechać, że tak powiem. I dopiero jak widzę Daenerys, a nie, czekaj, to jest ten smok Daenerys, czekaj, to co się stało z tamtym?
No i później był ten moment, że właśnie John jakby tak stał oko w oko z tym nieumarłym smokiem i ja długi czas myślałam, że to jest smok Johna, tylko że już jest zamieniony w tego nieumarłego smoka i dopiero miałam napisy, które były tam dla niesłyszących i tam jak smok ryczał, to było napisane imię smoka i to był jednak smok nocnego króla, jakby tylko stąd to wiem, zakładam, że ktoś, kto robił te napisy, się nie pomylił, ale no przyznam wam, że los smoków jest tak niepewny.
tyle pomagało, że ten się cały czas na niebiesko świecił, on się nie wyłączał swojego ognia, on cały czas napieprzał, żebyśmy wiedzieli, że to jest ten zły.
To ułatwiało sprawę.
Jak, przecież, jak mówimy o tym, co Danka zrobiła, jak wylądowała tym smokiem, jakie to było debilne.
Tak, postała nawet, sobie dłużej.
Patrz jak ten John idzie, stoi, a ten nieumarły powoli włażą na tego jej smoka i nagle, o kurczę, ale spieprzyła mnie.
Ewakuacja.
Tak.
Okej, okay, no to zgadzamy się, że technicznie ten odcinek był fatalny i absolutnie nie spełnił oczekiwań na pewno ostatniego sezonu, wyższego budżetu tak jak mówię, jeszcze to byłoby pół biedy, gdyby nie to, że widzieliśmy, że ta ekipa jest w stanie robić duże przebitwy. Okej, no to pogadajmy sobie może o warstwie fabularnej. Zacznijmy koniecznie od trupów. Yes. Nie wiem, czy macie swoje ankiety przy sobie gdzieś, czy sprawdzaliście.
No mam wszystkie nasze ankiety, bo ja
sprawdziłem i oczywiście poza rozwiązaniem, kto zabił króla, bo tego o tym musimy oddzielnie pogadać i tego nikt nie trafił z nas, no to ja, mi się udało, jeśli chodzi o póki co zgony, wszystkie cztery trafiłem. Czyli wszyscy, którzy umarli w tym, bo mieliśmy cztery trupy, był to na początku.
Mieliśmy pięć trupów.
Imiennych? Aha. Czterech.
No, mieliśmy jeszcze Melisandrę na końcu.
No, Melisandra. Był Ed.
Tak.
Był Jorah.
Beric.
Beric i Melisandrę.
I Theon.
I Theon
Greyjoy.
Okej, okay, tak. Pięć. To w każdym wszystkich pięciu trafiłem, tak czy inaczej.
No. A ja nie pamiętam. Byłem blisko chyba.
Więc będziemy sobie liczyć później, ale na razie się nie pomyliłem. Masz, Marta, wszystkie ankiety pod ręką gdzieś? Może?
Mam pod ręką, no i patrzę, ja zostawiam Melisandrę przy życiu, więc tu już widzę, skrewiłam. No Theona ubiliśmy wszyscy hurtem, Joracha ubiliśmy wszyscy hurtem, co też nikogo nie dziwi. Tego Eda nie było w ankiecie, z tego co widzę, więc... Okay. No i Berika też ubiliśmy wszyscy, tak więc... No wy macie punkt do przodu, bo ubiliście Melisandrę.
Czyli my mamy po cztery...
Tak, ja mam
trzy. Okej. Okay. No niestety nikt nie zagarnął dwóch punktów końcowych, ale o tym zaraz. No dobra, to pogadajmy razie właśnie może o tych śmierciach, skoro już przy nich jesteśmy. Czy uważacie, że one były satysfakcjonujące i czy to były odpowiednie pożegnania dla każdego z tych bohaterów?
No, padli ci bohaterowie, którzy mieli już taki miecz Demoklesa nad głową, że to można było odliczać minuty, kiedy oni padną i... Nie jestem jakimś wielkim fanem, wiesz, odstrzeliwania bohaterów w ilościach hurtowych, ale tu jednak liczyłem, że ktoś bardziej nieprzewidywany będzie gryz piach, ale Theon miał całkiem niezłą śmierć, bo to była taka godna Theona, że w końcu mógł stanąć jako ten ostatni, który broni Starka. I to było naprawdę spoko, chociaż to wejście nocnego króla, który wchodził tam, wiesz, jak na dzielnie taki...
Ze taki, swoją bandą dresów.
Gangster. On cały czas, cała ta końcówka, od momentu jak z Jonem tam został, nie? Że John tam po niego leciał i on cały czas szedł, wiesz, tak, nie?
I tak jeszcze w slow, nie?
Tak,
później... I po drodze zbierał jeszcze swój boys band cały, nie? I idzie
bo oni tam weszli wcześniej. Dosłownie tak się...
Tak. Ale wiesz, czekali na niego, nie?
Jak w teledysku Eye of the Tiger. Kojarzycie, tak. Że idzie i po
czekali,
kolei dołączają ci wszyscy.
Wiesz, wszyscy czekali, aż Nick Carter wejdzie i tak. Wtedy mogli razem, nie? Justin Timberlake tego świata. No, ale Theon miał fajne odejście. Najlepsze miał ten, Beric. Beric miał, strasznie mi się to podobało, jak on, wiesz, zatrzymał swoje ciało.
To było super pomyślane, że on ciągle tarasował ten korytarz.
Tak, i to było w ogóle ten, wizualnie naprawdę dobre, nie? Jak masz ujęcie tego korytarza, nie, i on stoi.
I wszystko widzisz. I to był ten moment, kiedy każdy cios widziałeś, kiedy, warto powiedzieć, zresztą mówiliście o tym wcześniej, kiedy przenosiliśmy się do wewnątrz, do środka tej całej akcji, kiedy Arya się przekradała pomiędzy zawsze tymi nieumarłymi. To było wszystko super widać. I za każdym razem, kiedy ci nieumarli przebijali się przez ściany, ja dokładnie wiedziałem, kto gdzie jest, skąd wybiega, gdzie się spotykają. I kiedy ten Beric właśnie tarasował przejście, to dokładnie każdy cios, który był mu zadawany, było widać i to wyszło. Ale znowu, to dlatego, że nie trzeba było robić całej super animowanej armii CGI.
Ja bym jeszcze chciała powiedzieć o jednej śmierci, o której nie wspomnieliśmy, no bo też jej nie było w ankiecie, czyli o Lianie Mormont. Bo to była moja ulubiona śmierć w tym odcinku. Po prostu najmniejsza i najdzielniejsza dziewczynka stanęła oko w oko z gigantem. I oczywiście bohatersko zginęła, ale jeszcze wiecie, tym ostatnim ciosem powaliła go prosto w oko. To było super. I to był ten jeden moment, kiedy faktycznie coś mnie tam gdzieś ruszyło w środeczku. Mimo, że no wiadomo, to nie była jakaś super podbudowana postać, ale no Mormontowie, nie ukrywajmy, przegrali tę bitwę i chyba już już jako Ród. Ja nie wiem, czy tam jeszcze został jakiś żyjący Mormon, prawdopodobnie nie. No i no Jorah dostał chyba najpiękniejszą śmierć, jaką mógł dostać. I chyba jeśli miał zginąć, no to właśnie ostatni tchem broniąc swojej królowej, więc, no więc dla mnie też to na plus.
Z Mormontami to jak ginęła Liana Mormont, to od razu myślałem, że kurde, to koniec Mormontów, bo wiem, że Jorah ginie, to już nie ma opcji, to Mormontowie były przewalone. Ale właśnie ta scena Jorah też była fajnie nakręcona, bo nie wiem, czy gdzieś to wyglądało tak, że oni się bronią i w pewnym momencie Jorah, który już był ranny i wiedział, że już po nim, zaczął robić za żywą tarczę. I to wyglądało tak, że zagadnąc, kiedy Daenerys zadaje cios i próbuje się odsunąć, Jorah natychmiast się wystawia po prostu już tylko swoim ciałem, że jak ten nieumarły uderza, to dziurawi jego, potem żeby ona znowu mogła wyjść i uderzyć i jakby on, każdy cios, który w nią leci, on natychmiast zasłania sobą. Według mnie to było bardzo dobrze zrobione. Ten cały, to był taki full Jorah w tym momencie.
Tak, taki bardzo właśnie in character to wszystko.
Tak.
Tak, to było fajne, bo nie dość, że on już jechał na pożyczonym życiu od kilku sezonów, od sama, nie? To nie? Należało jak mu się właśnie w taki sposób.
Wyleczył.
Dokładnie.
Żałuję, że Sam nie zginął, jakby, o Jezu, ja wiem, że ja tu hejtuję Sama od dwóch odcinków naszego nagrywania, ale nie dość, że przez niego zginął Ed, to jeszcze, kurde, ten Sam już parokrotnie musiał go ktoś tam ratować. Co on tam w ogóle robił? Miał siedzieć w tych katakumbach i bronić rodziny, a nie tam...
No właśnie, ta końcówka też jest trochę przesadzona, nie? Bo ci, co mają ginąć, to giną raz, dwa, a widzisz, jak nam Brienne, Jamie i Podrick są do muru przyciskani przez tych nieumarłych. Ja nie wiem, co ci nieumarłych robią. Pchają ich w ten mur. Po prostu widzisz tą scenę,
po pleckach,
że... Bo jeszcze jak widzisz tego Johna, no to gdzieś tam on biega, czasem kogoś tam pacnie, czy coś takiego. Okej, gdzieś tam się trafił. Sam to leży gdzieś tam przywalony tymi trupami, że wyjść pod nich nie może. Dobra, to go ominęli, nie? Ale nie, ta trójka po prostu to wygląda, jakby oni chcieli w tą ścianę wepchnąć po prostu. Nie wiem, co robili.
Robak jaki był nieśmiertelny, bo on w tych największych rozpierduch. Cały czas ja patrzę, Robak już zginął chyba 3 razy.
Tak, ja cały czas myślałem, że to już po nim. Nie, gdzieś tam na końcu wychodzi.
Szczególnie, że w ostatnim odcinku miał już pożegnanie, nie? Z tą...
Tak. No. Ja już bym powiedział, że on wtedy tam zaszarżuje do boju, żeby podpalić ten rów.
Tak,
że on się zatrzyma. Że on w ogóle będzie ostatni, wiesz, że każe zamknąć bramy i zostanie sam przed bramą, czy coś, nie? A on... Nie, on
żeby ten kręc podpalić, nie? No dobra, ale generalnie ze śmierci jesteśmy chyba usatysfakcjonowani. Nie było żadnej takiej na pałę zrobionej.
Tak, no najkrótszą śmierć, tak powiem, taką powiedzmy może najmniej podbudowaną, miała chyba Melisandre, no ale tak naprawdę no to ona pojawiła się w tym odcinku tylko, żeby spełnić ten swój cel, jakby taki to można powiedzieć zapowiadany, tak, no bo ona zapowiadała, że wróci, żeby umrzeć tutaj jakby w Westeros, no to wróciła, podpaliła, co była do podpalenia, powiedziała Arii tam, przypomniała jej coś, co jej powiedziała ileś sezonów
jej
temu,
misję,
no i poszła i umarła.
Jeśli chodzi o Melisandre, to uważam, to było tyle dobre, że jakby ci wszyscy słudzy Ognistego Boga mieli bardzo konkretne zadanie i się wypalali jakby, i to o to chodziło.
Był, tak jak Beric.
Najpierw był Toros oczywiście, który za murem miał osłonić Berica. Po co miał osłonić Berica? Po to, żeby Beric, który wracał tyle razy do życia... Czy Toros miał przywracać Berica do życia? To było jego zadanie jakby. Po to, żeby Beric w kluczowej scenie osłaniał Arię jakby. A Melisandre oczywiście też miała to swoje... To oni wszyscy byli jak te właśnie te świeczki, które się mają po konkretnym spełnieniu konkretnego zadania, bo pk i umierają. I wydaje mi się, że w Melisandre to było okej. Okay. Ona też była, jechała na pożyczonym czasie. No ona była już prawdopodobnie w wieku, który przekraczał może nawet kilkukrotnie jakikolwiek normalny czas trwania śmiertelnika, nie? Ten medalion, który ona nosiła, czy ten naszyjnik, on ją jakby chronił, więc jakby to też był ten moment, w którym już Melisandre nie była potrzebna. Ogólnie jakby ten Lord of Light, o którym oni mówią, miał być kontrol dla mroku, dla zimy, dla Nocnego Króla, więc kiedy Nocny Król przestał istnieć, automatycznie Melisandre również straciła prawo bytu i podoba mi się to, że w tym momencie jakby odeszła. Wszystko, co było związane z tym, odeszło. No dobra, ale to skoro jesteśmy przy tym. Największa drama, największy problem odcinka, już internet po prostu wybuchł, eksplodował. Gównoburza, która po prostu w swoim tornadzie wciąga wszystko. Czyli no, zakończenie, śmierć Nocnego Króla. Co sądzicie o rozwiązaniu tego już w tym odcinku, to raz, bo jeszcze została nam połowa sezonu, jakby nie patrzeć. No a po drugie o tym, kto zabił. No nikt tego się z nas nie spodziewał, bo nikt nie wpisał tego do ankiety. No ale czy podobało wam się, jak zostało to rozegrane?
No, nikt z nas się chyba nawet nie spodziewał, że Nocny Król padnie już w tym odcinku, no bo tak jak spekulowaliśmy sobie po poprzednim, no to zakładaliśmy, że Winterfell to będzie taki, wiecie, przystaneczek do tej armii umarłych, oni sobie jakoś przejdą, nasi kluczowi bohaterowie raczej uciekną niż wygrają, a tu tymczasem już mamy takie definitywne, no chyba rozwinięcie, to jakby rozwiązanie tego wątku, wszyscy nie umarli, nie żyją i no też zwiastun kolejnego odcinka sugeruje, że już będziemy się jednak skupiać na wątku wojny z Cersei, z King's Landing, co z jednej strony no może być trochę zaskakujące i rozczarowujące, patrząc na to, jak podbudowywana była ta walka z tymi nieumarłymi, jak to Jon cały czas mówił, że to jest ta najważniejsza bitwa, a tymczasem wydaje się, że jednak jakby koncentracja tego sezonu wróci nam do tej walki o tron i walki o to, kto wśród żywych będzie jednak na tym tronie zasiadał. To jest dziwne, ale ja nie powiedziałabym, żeby dla mnie to było jakieś negatywne. Jakby okej, chcę zobaczyć, co twórcy mają do powiedzenia w tych kolejnych odcinkach. Na razie jest mi trudno to w jakiś sposób ocenić. To, że sam Nocny Król padł, okej, nie mam z tym problemu, że nie wiem, nie jest jakimś głównym vilanem całego tego serialu, że nie trzymają go do ubicia na sam koniec. No i co do roli Arii, no to wydaje mi się, że to jest w porządku, to znaczy Arya była cały czas pisana jako ta taka, no wiecie, właśnie ta asasynka, która mogła się tam zakraść. Cały odcinek była właściwie ta jej rozmowa z Melisandre, to jak ocalała, jak Beric się poświęcił. No było to podbudowanie, że ona jest gdzieś tam przeznaczona do jakiejś tej ważnej roli. No i może sam fakt, że wiecie, no nie wpisaliśmy tego w ankiecie, dla nas to było takie oczywiste, że to pewnie będzie Jon, bo tam patrzyli na siebie 2 sezony temu, coś tam. No i fajnie, że nie było tego oczywistego rozwiązania. A że ludzie mają straszny ból tyłka o to, że o Boże, że to była Aria, że coś tam, nie wiem, w nią znowu dziewczyna taka najsilniejsza. No trudno, no poradziła sobie najlepiej i tyle.
Mi się to bardzo podobało, jeśli chodzi o Arię, dlatego że w ogóle scena, w której Daenerys ratuje, nie, płoń, leci ten ogień i stoi ten Nocny Król, on się uśmiechnął w tym momencie, to był ten jego uśmiech, tak dobra, coś jeszcze masz? Nie? To nara. To było takie, z czym do ludzi, to było według mnie super. A to, że Aria go zabiła, to według mnie jest świetne, dlatego że tak, był ten motyw z tym, że ma zabijać wszystkie rodzaje oczu, w tym niebieskie i to, co jej powiedziała, ale te kluczowe credo Arii, które uczyła się jeszcze od pierwszego odcinka, kiedy jej syn Silvio Forel uczył walczyć i co mówimy Bogu Śmierci? Nie dzisiaj. A kim de facto jest Nocny Król jest przedstawiany? No to jest ten gość, który jeszcze w tym odcinku pokazał, że śmierć jest jego domeną, że on nią włada dosłownie w tym momencie. I Arya musiała powiedzieć w końcu Bogu Śmierci nie dzisiaj. Więc według mnie to, że to była ona, jest absolutnie świetnym zagraniem i kurde, to było naprawdę dobrze zrobione. Natomiast mam wątpliwości co do tego, o czym mówisz, że jakby teraz wszystko przejdzie na Cersei. Bo umniejsza to trochę całą tą bitwę, która teraz miała miejsce, umniejsza to całą rolę Nocnego Króla i umniejsza to jakby ten kluczowy element Jona, który mówił, że ej, nieważne co tam na tym tronie, nieważne, tutaj muszą być nieumarli, no a teraz się okazuje, że to jest najważniejsze jakby.
Tak, Bran dopiero co mówił w poprzednim odcinku, że nie wiadomo w ogóle, czy będzie jakieś jutro, nie?
No. Kolejna rzecz, po tym rozwiązaniu jakby cała masa bohaterów, która mogła gdzieś polec w bitwie, nie wiem, mi trochę by było przykro, jeżeli bym wiedział, że przetrwałem bitwę z armią nieumarłych z żywą śmiercią po to, żeby zadźgał mnie jakiś żołnierz Lannisterów, nie wiem. To takie po prostu jest nagle zupełnie przeniesienie tej wagi, która mi się nie podoba jednak. Ja widziałem jednak, że to ten Nocny Król, który idzie po tron i gdyby oni się wycofali, gdyby uciekli, gdyby to inaczej zostało w jakiś sposób poprowadzone, gdyby mieli przygotowaną drogę ewakuacyjną, gdyby doszło do jakiegoś momentu, gdzie, nie wiem, różne byłyby na to sposoby, natomiast w tym rozdaniu to tak trochę mam gdzieś już, szczerze mówiąc, ten cały motyw. Tak, jasne, fajnie zobaczyć to usiadanie na tronie, ale co najważniejsze, co było podbudowane od, nazwijmy to, prologu, bo od czego zaczyna się cała Gra o Tron, od tego, jak dwóch zwiadowców jest tam gdzieś w głuszy i natykają się na białego wędrowca. Od tego się zaczyna wszystko. No to już po ptokach, że tak powiem.
Właśnie chciałem to powiedzieć, że cały serial się zaczyna od tego ustawienia Nocnego Króla, nie? Że to jest największe zagrożenie i przez wszystkie sezony jest powtarzane, że zima nadchodzi, nie?
Już
to jest to największe zagrożenie. I ten sezon cudownie ustawił to, że właśnie tron jest tak naprawdę nieważny, bo są ważniejsze rzeczy, jest jakieś większe zagrożenie. Trzeba, wiesz, nie można być podzielonym, nie? Muszą się te wszystkie strony w jakiś sposób dogadać, żeby współpracować, nie? I to była jakaś fajna podmianka, a teraz nagle z tego najwyższego pułapu, gdzie jest, wiesz, idą zombie, które tam hordą napieprzają i trzeba je powstrzymać. Znowu schodzimy do tych żołdaków napieprzających się gdzieś tam.
To już było lansami. Tyle razy.
Tak, tak, tak. Mieliśmy już fantastyczne bitwy. No, nie wiem, może wyjść z tego jeszcze fantastyczna bitwa, nie? Przecież jeszcze, wiesz, Cersei może słonie sprowadzić w końcu i, wiesz, będzie się działo, ale to, kurczę, jest to strasznie rozdarte, bo ja z jednej strony uwielbiam to, co zrobili w ostatnim Jedi ze Snoke'iem, a tutaj z Nocnego Króla zrobili to Snoke'a, który był budowany jako ten wielki złoczyńca, a nagle, wiesz, jeden cios, nie ma. I wszyscy jeszcze jak Chitauri padają od razu i całe zagrożenie się rozpada. I z jednej strony było fajne, bo zaskoczyło mnie to. Nie było tak, że wiesz, że będziemy sobie odhaczać postacie, które zginą i mieliśmy jakiś tam plan, że to dalej, jak to będzie wyglądało. W tym momencie to tutaj jestem zaskoczony i nie wiem, w jaką stronę dalej pójdą, bo została im tylko ta Cersei, która będzie pewnie zdziwiona, że wiesz, że ona była przekonana, że wszystkich wybiją, a tutaj jednak dużo osób zostało, które mogą dalej iść, nie?
No ale właśnie z jednej strony za mało też, bo jednak bardzo dużo padło w tej bitwie i to też jest takie trochę dla mnie... bezsensowne, że jakby Cersei miała rację pod tym względem, bo jakby cała idea polegała na tym, że Cersei zakładała, że rozwali tą stronę, która wygra. No ale wiadomo było i Nocny Król to świetnie pokazał, że jeżeli oni by wygrali, to Cersei miała dużo większe problemy niż tylko rozwalić jakby niedobitki. I zobaczyć, jak ona na to reaguje i na wieść o tym, że Winterfell upadło i na to, że coś tam się dzieje, no chętnie bym to zobaczył. Natomiast na tym etapie, no... fajnie, ma jeszcze dwa smoki do rozwalenia i niedobitki armii. Trochę jak na ten finał, to czuję, że trochę wracamy do tego małego punktu, który nie jest spoko. Natomiast jeszcze co do samej sceny i wejścia Arii, żałuję jednego, wiem, że może to nie miałoby sensu w ramach tego jakby serialu, ale wiecie, skoro magia jest tutaj zamieszana, to cholera wie, magią można wszystko. Według mnie byłoby to lepiej rozegrane, gdyby Arya okazała się być jednym z ziomków Nocnego Króla. W sensie, gdyby miała jego twarz. No, wyobrażacie sobie, że idzie ta ekipa, według mnie to było dużo bardziej sekcjonujące i bardziej w stylu. Wiem, że to nie miałoby sensu, bo on ich wyczuwa, bo on ich stworzył, bo to jego miniony i tak dalej. Magia, cicho, da się to obejść. Natomiast według mnie byłoby to 100 razy lepsze, gdyby idzie ten Nocny Król, wyciąga miecz pobrana i nagle jego kumpel go z tyłu nożem w plecy, nie? I Arya robi i w tym momencie, nie wiem, tak, to by według mnie byłoby lepiej dopięło historię tej postaci, jakby po co wszystkich umiejętności się nauczyła, których nabyła po drodze, a to, że wyskoczyła gdzieś tam z ciemnego kąta.
No nie. Tak, w ogóle z kąta ja wiem, że ona jest super skrytobójczynią i w ogóle, ale jakbyśmy zobaczyli tę scenę z innej kamery, na przykład gdzieś z tyłu, jak ona tam, wiesz, za nim biegnie gdzieś tam, żeby się, wiesz, zeskoczyć, czegoś rozpędzić, bo tam nawet nie było z czego zeskoczyć, wiesz. Ona musiała się rozpędzić i wyskoczyć w górę. No. I no kurczę, nie, z innej, wiesz, że to było jedyne ujęcie, gdzie to jakoś mogło wyglądać, nie? I też myślę, że to było lepsze, jakby użyła jednak tych
skrzydeł. Użyła tych umiejętności. Dobra, pan światła zrobił, że król nie wyczuł, przysłonił ją przed jego cokolwiek. To mówię, to jest świat, w którym działa magia, w którym chwilę wcześniej przychodzi kobieta w czerwieni i ktoś szepcząc podpala cały rów albo miecze całej armii. No naprawdę to jest rzecz, którą dałoby się wytłumaczyć. A ten jej wyskok jest taki, rozumiem, jakby, mówię, pochwalam to, że była to Arya, ale sama scena była...
Mówię, to jak Assassin's Creed, mówię, ten cały odcinek grę komputerową przypominał, że mówię, najpierw jakaś skradanka jak ze Splinter Cella, później Dark Souls'y się włączyły, bo trzeba było armię wrogów napieprzać, a na końcu mamy Assassin's Creed'a i tak to wyglądało.
Jeszcze może bym się tylko odniosła do jednej rzeczy, którą Oskar powiedział, że to by było takie trochę no nie fair, powiedzmy, dla postaci, które przeżyły, wiecie, wojnę z nieumarłymi, a na przykład zginą w boju, bo tam zabije ich jakiś, nie wiem, zwykły żołnierz Lannisterów, czy tam żołnierz z tej Złotej Kompanii. Tylko, że to jest trochę właśnie esencja Gry o Tron. Jak sobie przypomnimy na przykład pierwszy sezon, drugi czy trzeci, jak na przykład przypomnimy sobie Roba, który wygrał swoją bitwę, a został, wiecie, został zadźgany na uczcie przez to, że wziął sobie żonę nie taką. Albo jak przypomnimy sobie parę innych śmierci, które właśnie też były takie totalnie niesprawiedliwe, że tej postaci już się coś udało. I tutaj w takim głupim momencie jest to właśnie taka ludzka śmierć, wiecie, taka nie heroiczna, nie epicka, nie taka, że tu w boju broniąc swojej swoich ideałów. Taką śmierć, jakby tutaj, jak właśnie, nie wiem, dostał Jora. I wydaje mi się, że to wystarczy, że właśnie jakaś inna postać dostanie, wiecie, kosę w żebro w ciemnej alejce i to nie będzie epickie. I to będzie takie znowu prawdziwe, taki powrót do trochę tego, czym Gra o Tron była zanim jakby skoncentrowała się wokół tej bitwy z tymi zombie. Bo to już jest takie, to właśnie ta wysoka półka. I jasne, to jest trochę dziwne, że jakby już tam wyszliśmy i teraz z tego wracamy do znowu tej bardziej może walki o tron, do jakichś tych politycznych rozgrywek, do takich powiedzmy bardzo tych właśnie ludzkich jakichś przepychanek. Ale czy to właśnie, no nie wiem, może wrócimy właśnie do tej takiej esencji serialu i... No nie wiem, ja bym chciała po prostu dać szansę twórcom i jasne, jak to skopią, no to się po nich przejadę, ale tak, no jest we mnie, wiecie, ta iskiereczka nadziei, że nie wiem, może wiedzą, co robią, a może nie.
Nie, no oczywiście ostatnie, kolejne odcinki mogą zaskoczyć, ja nie mówię, że nie będziemy za tydzień się zachwycać, jak to świetnie poprowadzili i w ogóle jak to było fajne, ale na tym etapie jest, no właśnie to, o czym mówisz, że te wszystkie zdrady i tak dalej Gry o Tron, one się bardzo toczyły na jednym poziomie. Od pierwszego odcinka mamy, o, John Arryn został zamordowany, kto to zrobił, to był ten sztylet, który tam został wysłany, a teraz Jaime zepchnął Branna, a tutaj wszystko było jakby we własnym sosie. Nocny Król jest zupełnie na innym poziomie, to jest zupełnie inny koncept i coś zupełnie innego. I w momencie, kiedy wprowadzamy... Właśnie to jest to, o czym też George R.R. Martin mówił często w wywiadach, że on jakby nie jest fanem tego high fantasy typu Forgotten Realms czy coś takiego, bo kiedy w jego postaci zaczną, nie wiem, strzelać fireballami czy coś takiego, no to w tym momencie już wszystko jakby jest dopuszczalne i wszystko jest możliwe. Ale kiedy już wchodzimy na ten wysoki koncept, tego właśnie bardziej high fantasy może trochę, no to w tym momencie znowu powrót, zejście na finał, na to, co mieliśmy wcześniej, na tym etapie wydaje mi się jednak cofnięcie. Mówię, mogą mnie zaskoczyć, ale ja nie podzielam twojego aż takiego optymizmu.
Jasne.
Dobra, mamy w takim razie jeszcze...
Przejdźmy do rzeczy zajebistych teraz, bo cały czas jedziemy po tym odcinku.
Okej.
Ulubione momenty, go. Bo mi ukradniecie, ja zaczynam. Zaklepuję. A rozmowa Sansy z Tyrionem za tym jednym z grobowców była tak znakomita. W ogóle wszystko, co do siebie mówią, od tego, że Sansa mówi, że byłeś moim najlepszym z tych mężów. Wiemy, jacy byli jej poprzedni, nie? I Tyrion mówi, że no. To nie jest i tak zbyt dobre nadal, nie? I cała ta rozmowa później, jak się już szykują do tego wyjścia, że słyszą tych ludzi umierających. W ogóle to była przerażająca scena. To była jedna z tych lepszych horrorowych, gdzie mamy te katakumby, gdzie ci wszyscy tam pochowani Starkowie i ci ludzie wyłażą. Chociaż nie wiem, jak oni wyłażą, bo to już były, wiesz, takie trupy, no, które tam nawet ścięgien nie było na nich.
Takie kamienne sarkofagi rozwalali jedną ręką, nie?
Ale fani już odmówili od któregoś, dwa odcinki temu, że chowanie ludzi w katakumbach, kiedy walczysz z gościem, który wskrzesza zmarłych, nie jest najlepszym pomysłem.
Więc. Ale wiesz, ale wydaje mi się, że to troszkę za daleko poszli z takim aż ożywianiem, bo mamy pokazane na przykład Arię, która tam rozpłatała gardło któremuś trupowi i on upadł i tak jakby umarł czy coś, nie?
A to sobie jest w ogóle brak konsekwencji, bo zwróć uwagę, że jak te trupy w ogóle były gdziekolwiek przebijane smoczym szkłem albo waleriańską stalą, to się w ogóle rozsypywały bardzo często. Tak. Dosłownie się te kości sypały po prostu jak leci. I ten moment, kiedy Arya nagle wbija tej zombie sztylet i nagle z niej krew zaczyna wyciekać i wygląda, jak ona po prostu by umarła, to było takie, dajmy efekt tej zabójczyni, ale kompletnie jest niekonsekwentne. W ogóle te zombie działały jak chciały, to jest inna sprawa.
Tak, ale abstrahując od tego, nie wiem, jak one wyszły, tam nie powinno być ścięgien, same kości i nagle rozpieprzają te trumny i wychodzą, ale to było super zagrane, nie, że w tle się dzieje jakiś koszmar, tylko na ścianach widać te cienie i właśnie ta Tyrion z Sansą ukryci i wyjmują te swoje sztylety, wiesz, i jednak decydują się wyjść. To było super zagrane, super opowiedziane i dla mnie to jest scena tego odcinka.
Jak ja bym miał powiedzieć jakieś sceny, które wyjątkowo nieźle zapadły, podobało mi się to, kiedy Ogar znowu stchórzył, bo on miał często te napady paniki i jeszcze tyle ognia wszędzie dookoła, wiemy, jak on na to reaguje. I jest ten moment, kiedy jest już kompletnie załamany i nagle Beric Arię mu pokazuje, a no Ogar ma, tak jak powiedział w poprzednim odcinku, że walczył za nią, jakby wiadomo, że czy walczyłeś kiedyś za kogoś innego, walczyłem za ciebie. I kiedy Beric jest w stanie go wyprowadzić z tego motywu i Ogar myśli, kurde, dobra, mam zginąć, ale to przynajmniej pójdę po Arię. To jest ten moment, bo widzisz te... Właśnie tutaj działa ta podbudówka z tych dwóch poprzednich odcinków w tego typu momentach, kiedy te relacje przypomniano nam jeszcze raz, zawiązano i jest ten moment. No oczywiście, kiedy na przykład Jamie jest przytłoczony na murze jeszcze i Brienne się do niego przebija i mają to taką walkę plecy w plecy, powiedzmy, w pewnym momencie. Tak jak mówię, nie jestem fanem tego, jak później te postacie, jedyne co widzieliśmy, to jak gdzieś tam są zakopywane pod stertą trupów i nic im się nie dzieje, ale są zakopywane i krzyczą coś tam. To już mniej to lubiłem. Czy było coś jeszcze?
Ja bym dodała Arię w bibliotece i miałam takie, powiem wam, strasznie skojarzenia z pierwszym Parkiem Jurajskim i z tym, jak te dzieci uciekały przed raptorami w kuchni i się tam tak przekradały między tymi szafkami. To dokładnie Aria tak między tymi półeczkami hyc-hyc i to mi się bardzo podobało. No i to, o czym wspominałam, czyli właśnie o tym, jak Liana umierała w walce z tym gigantem, to było super.
To ja jeszcze raz wspomnę tego, śmierć Berika. Żeby było zadość.
Śmierci są okej, śmierci. Ona tak samo wspominaliśmy, Jora. To są te ładne sceny na pewno. No na pewno w tym odcinku Daenerys i Jon się nie popisali w żadnym momencie.
Oje, po prostu strategicznie... To nie był ich moment.
Jest ten jeden moment, kiedy tak Jon jest otoczony i przylatuje Daenerys i wypala wszystko wokół niego i możesz sobie myśleć, a mogła mu dać umrzeć, nie? Bo dowiedziała się niewygodnych faktów być może, które... I wiele, że tak powiem, gdyby wygrali wojnę na tym etapie, mogła myśleć, jeżeli to wygramy, to usunięcie Jona w tym momencie, i to nie przez zabijanie, tylko po prostu nie ratowanie, wiele problemów by jej załatwiło, że tak powiem, ale nie, no, zrobiła to. Ale nie licząc tego, to się tak nie popisuje. No, ich rola w tym odcinku polega na tym, że gdzieś tam latali we mgle i nie cholerę było ich widać. Natomiast muszę powiedzieć, że jeszcze podobało mi się to, co robiono z Branem znowu. Był ten moment, kiedy on oczywiście na chwilę odszedł, że tak powiem, i jako te wrony latał, ale jakby bardziej kluczowy był ten motyw. On był tym gościem, który niejako dał Theonowi przyzwolenie na heroiczną śmierć, bo jakby Theon musiał mieć ten moment odkupienia i już w tym momencie mógł umrzeć szczęśliwy. I kiedy Stark mu mówi, że Winterfell jest jego domem, a wiemy, no Theon się tu wychował i nigdy się nie czuł tu jak w domu, a zawsze chciał być Starkiem. Jakby to, nawet chyba w książce było to dopisane po prostu, ale że wiele osób mu zarzucało, że nie jesteś Starkiem, jesteś Greyjoyem, on zawsze chciał być Starkiem. On zawsze chciał być jednym z nich, był wychowany, chciał być wśród nich. I kiedy mu Stark, i to, który jest de facto lordem, jak patrzycie, jak jest prawo dziedziczenia, no to Bran jest panem na Winterfell. Mówi mu, że jesteś w domu, a potem mu mówi jeszcze, że jesteś dobrym człowiekiem. Kiedy Theon o sobie myślał wszystko, tylko nie, że jest dobrym człowiekiem, to była taka fajna scena, która była takim... Jakby to były te słowa, które on musiał usłyszeć w tym momencie. I no to mi się bardzo podobało. No tak jak mówiłem, narzekaliśmy na Brana przed tym sezonem, w odcinku zerowym, ale to, co robią z nim od pierwszego odcinka, wydaje mi się, działa. I to działa bardzo dobrze.
No ciekawe, czy Bran będzie miał cokolwiek do roboty w kolejnych trzech odcinkach, prawda? No bo jego rola była tak silnie związana z Nocnym Królem i z wątkiem właśnie nieumarłych, z wątkiem tego, że idzie zima. No co on będzie robił? Będzie sprawdzał, co tam robią wrony w King's Landing i co robi Cersei? No.
Ale to jest problem wszystkiego tego, bo jeżeli popatrzysz na niektóre te postacie, to dosłownie ich zastosowanie gdzieś, ich ten heroiczny motyw kończy się na Nocnym Królu. Te wszystkie miecze z waleriańskiej stali, które były przygotowywane pod to, już nie mówiąc o tym smoczym szkle, ale to tam... Smocze szkło to niedawno dopiero zaczęli wykuwać. Ale ten cały motyw wokół mieczy z waleriańskiej stali, które są takie istotne i takie rzadkie i w ogóle, no... Teraz nie mają znaczenia. Cała wiedza, którą sam posiadł na temat White Walkerów i tak dalej, nie ma znaczenia. Jest ten moment, w którym Tyrion chciał wysłuchać całą historię Brana. No teraz to jest po prostu Tyrion chciał sobie czas jakoś zabić. Ja wiecie, to mogło być coś istotnego, nie? Że Bran mu opowiedział całą tą historię. Ale na tym etapie, no co mu przyda się historia dzieci lasu i pierwszych ludzi i w ogóle na Cersei? I tego jest więcej jakby. I o to chodzi, że jasne, Berika się pozbyli i Melisandre, oni byli głównie po to, ale jednak jest cała masa jeszcze takich niedokończonych elementów, która nie ma już nic wspólnego z Cersei, a miała wszystko wspólnego z Nocnym Królem i po prostu jest, bo przeżyli dłużej niż powinni.
A właśnie z takich scen jeszcze, które są, bo są, jak mamy ten moment, gdzie Bran się wylogowuje z ciała i przełącza się na te wrony. I leci, leci, wiesz, przez tą burzę, lecą te wrony i patrzą na tego nocnego króla i po co to było?
No równie dobrze tak, równie dobrze ten rozkaz mogli wydać tamci White Walkerzy, nie? Bo akurat to, co mi się podobało ogólnie w świecie Gry o Tron zawsze, jakby to przez to sytuacja była dużo trudniejsza, że oglądaliśmy jakieś The Walking Dead, czy George Romero, czy inne zombiaki, no i to były zawsze zombiaki, które ci lazą, żeby mięcho jeść. Nie ma nic bardziej przewalonego niż inteligentne zombiaki. Znaczy inteligentne w tym momencie przez to, że ktoś nimi dowodzi, ktoś to ma inteligencję, jest w stanie nimi rządzić. I na przykład ten odcinek z turbokrukami, który jak wyszli za mur, i ten motyw, kiedy oni siedzieli na tej wysepce, no to w jakimkolwiek innym świecie zombie, no to wiesz, że te zombie by wlazły do tej wody i by zamarzły w środku i tyle. A tutaj ta idea, że one sobie stały i czekały, i tutaj to tak samo pokazane, że okej, jest bariera, której na razie nie mogą przejść, bum, stoją i nie idą, nie zabijają się po prostu od tak, dopóki nie dostaną rozkazu, że mają ruszyć i ten rów zacząć przykrywać. Coś było w tym przerażającego, w tym, że szczerze mówiąc, ja miałem trochę nadzieję, że w tym momencie się trochę akcja zwolni i trochę będziemy mogli znowu mieć miejsce na kilka rozmów i na to oczekiwanie, bo według mnie jest coś bardziej przerażającego w tym, że na zewnątrz stoi armia, która nie je, nie śpi, w ogóle nie je się, nie odpoczywa, nie męczy, a jedyne, co nas na tym momencie broni, to jest ogień, który wiadomo, że zgaśnie. I nam się kończą zapasy, ludzie nie będą spać i odpoczywać, kiedy za oknem są nieumarli, natomiast oni mogą tam stać tak długo, ile będą stać musieli, żeby ogień zgasł, nie? I wydaje mi się, że tu można było zrobić pauzę spokojnie. Może ludzie narzekali, o, mało się dzieje, tu ledwo powalczyli i już jest pauza, ale ja, według mnie to by nabudowało trochę grozy. Chociaż do pewnego momentu, chociaż troszeczkę dłużej, zanim ten albo król na przykład zauważył, że lekko przygasa ten ogień i wtedy może by ich wysłał, żeby zaczęli się na nim kłaść, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem. Rozegrali to tak, jak rozegrali, ale wydaje mi się, że ta stojąca za zombie inteligencja mogła jeszcze lepiej działać na bazie horrorowej. Coś tutaj macie jeszcze w kwestii króla i zombiaków do dodania, czy już powiedzieliśmy wszystko?
Mnie ciekawi właśnie, jak to się teraz rozwinie, bo nie ma zielonego pojęcia, w którym stronę to teraz pójdzie. Mam nadzieję, że nie wyciągną z kapelusza czegoś, że wie, że o, na przykład Nocny Król był kogoś tylko wysłannikiem, ktoś był jeszcze za nim.
No właśnie,
to by było najgorsze.
To by najgorsze, ja już...
Powiem wam, że się zastanawiam, czy oni jakoś coś tu nie zrobią, no bo tak jak rozmawiamy, są postacie, które miały coś wspólnego z Nocnym Królem, są postaci, dla których jakby ta wojna była tu najważniejszą wojną. No dajmy na to, no nie wiem, czy wyobrażacie sobie, że John teraz będzie, o, tu rzuci wszystko i będzie myślał o tym, jak zabić Cersei? To nie jest jego wojna, jego to nawet za bardzo nie obchodzi, jakby to nie jest dla niego żaden problem. Czy to właśnie, nie wiem, no właśnie te wszystkie ludy na północy, czy nie wiem, Tormund i jego ludzie, przecież to ich też ta wojna nie obchodzi i tak dalej. No nie wiem, może coś się jeszcze stanie, może ta, nie wiem, esencja Nocnego Króla przeniesie się w ciało Brana, czy cokolwiek, no nie wiem, może jeszcze to zagrożenie w jakiejś formie wróci. I no, sama nie wiem, co by było lepsze, co by było gorsze.
Nie, to byłoby fatalne. Kiedy robisz tego króla i budujesz go w ten sposób, a potem, o, jego esencja przetrwała, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, to jest tanie, to jest takie, był dramatyczny moment, zabili go i uciekł, nie? To nie jest dobre rozwiązanie, nigdy. To jest najtańsze rozwiązanie, po prostu, jak czytamy komiksy często i nie ma nic gorszego niż tego typu zagrywki. Już dużo lepiej byłoby rozwiązanie, gdyby na przykład Nocny Król, na przykład byłby motyw, że on za każdym razem, kiedy odnosi rany i powiedzmy walczy i jakiś jest sposób raniony, na przykład waleriańską stalą, która mogłaby odegrać to jakąś rolę i to powoduje, że na przykład jego kontrola nad tymi nieumarłymi się sypie i gdzieś tam się padają od samych ran, na przykład Nocny Król widzimy, jak odlatuje na smoku, czy coś w tym rodzaju i jeszcze coś ma się wydarzyć. Nawet kiedy go zabijają, to już to koniec. Jeżeli na tym etapie jakkolwiek go zachowają, no to już to będzie jeszcze gorsze, pomimo tego, że narzekam na jego śmierć w tym miejscu.
To by byłoby tak, jakby na przykład Palpatine powrócił w Gwiezdnych Wojnach, no nie?
No.
Zobaczymy. Jest, widzisz, to jest różnica, kiedy jest precedens do czegoś, nie chcę wchodzić w Gwiezdne Wojny, ale jest precedens do duchów mocy, a kiedy nie ma żadnego precedensu do super lodowego króla, którego esencja zachowała się, nie wiem, jego mieczu czy coś takiego, po prostu
Ale ja... mam cały czas przebity do Snowka po tym Mocnym Królu, dlatego mi się tak od razu narzucają, bo ten po
prostu. Właśnie mam wrażenie, że w serialu, zwłaszcza nie wiem jak było w książkach, ale w serialu ta mitologia tych właśnie Nocnego Króla, tych jego byłych wędrowców, nie jest jakoś tak super mocno nakreślona. To znaczy widzimy jak on powstaje, ale nikt nam nigdy nie tłumaczy do końca jak to działa i tak dalej, jakby nikt nigdy nie próbował go zabić, oni dopiero tutaj się dowiadują na przykład Osmo, czy ogień na innych nieumarłych działa, na niego jednego jakimś cudem nie działa, a też nie wiemy dlaczego. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę twórcy mają tutaj tak bardzo wiele furtek otwartych i na dobrą sprawę mogą zrobić cokolwiek, nie? I trochę tak nie wiadomo właśnie nawet czego mamy się chwycić w jakichś tam przewidywaniach.
No i właśnie,
ale tak szczególnie, że to jest dziwne, bo tylko dodam, że to jest dziwne, bo oni jednak nawalili w tych ostatnich scenach kupę tej mitologii związanej z powstaniem Nocnego Króla, z tym, że Bran jest tą trójoką wroną, że to wszystko, cała ta podróż Brana, która była tak dosyć męcząca, ale to było budowanie pewnej mitologii, czegoś, wiesz, mocno powiązanego z tym, jak powstali White Walkerzy, kim tam ma się okazać Nocny Król i z całą tą jego historią to było powiązane. I ja myślałem, że to, wiesz, gdzieś do czegoś dąży, że jeszcze zostanie dodane, to będzie miało jakiś wpływ, a tutaj nagle bam. I nie wiem, może to jest takie, że wyjście scenarzystów, może, wiesz, zaskoczymy, wiesz, wszyscy sobie myślą, że tak budujemy, a to nie. Tak nie jest w życiu, nie jest tak zawsze w życiu, że coś, dostajemy kupę informacji, która się nam może przydać, a później, wiesz, jak po studiach. Nie jest to do niczego potrzebne. I wiesz, tutaj też mogli tak zadecydować scenarzyści, ale patrząc na to, jak to było wcześniej budowane, no to jest jakoś za proste, mi się wydaje. Dużo za proste.
No to dokładnie wrócę do tego, o czym Marta mówiła. Kiedy obracaliśmy się w kręgach jeszcze, powiedzmy, ludzi i spraw ludzkich, no to te wszystkie teksty w rodzaju, dobra, tak jest w życiu, że tutaj cię ktoś dźgnie w plecy, tu ktoś cię zdradzi, tu ktoś to nie pójdzie po twoje myśli, jest spoko. Kiedy przechodzimy do serialu o gościu zrobionym właściwie z żywego lodu, latającym na nieumarłym smoku ziejącym lodowym ogniem, prowadzącym armię nieumarłych, to ja już nawet mam trochę gdzieś, jak to jest w prawdziwym życiu i jak to wychodzi. Na tym etapie sprzedajecie mi trochę innego rodzaju produkt i ja bym chciał dostać to, co kupuję niejako, więc na tym etapie jakby bo w prawdziwym życiu to nie jest tak, że to, co czego się spodziewasz. Trochę nie dlatego już oglądałem starcie z właśnie tym, co powiedziałem przed chwilą. No i to znowu, wracając do tej rozmowy Tyriona z Branem, dałoby się to w jakiś sposób tutaj ograć. I dlatego też jakby pozbycie się go w tej chwili... Okej, oni robili na razie wielką tajemnicę z tych White Walkerów i to przez długi czas działało. Przez długi czas to, że oni są tą nieznaną siłą. Pamiętacie pięć pierwszych ludzi, kiedy nagle idą ci nieumarli i nie wiesz za bardzo, co się dzieje i jeszcze ich nie znasz. Kiedy widzisz ten tylko tajemniczy motyw, kiedy jadą z dzieckiem i to dziecko jest zmieniane w kolejnego White Walkera na przykład. Ale z każdym scenem dostawaliśmy coraz więcej okruszków, do momentu, w którym teraz nawet gdyby to była jakaś ekspozycja, jakaś konkretna ekspozycja w którymś odcinku, według mnie byłaby nawet już lepsza na tym etapie, kiedy oni są przyparci do muru i jest jakaś ekspozycja większa związana jakby z nimi, bo w tym momencie to było dosłownie takie właśnie rozwój, dostaliśmy już całą masę okruszków, że oni nie są tajemnicą na tym etapie, już naprawdę wiemy sporo rzeczy o nich i nagle ucięte. I to... Rozumiem też ten wielką złość, którą się teraz czyta w internecie, bo masa fanów musi czuć ogromny niedosyt. Naprawdę musi czuć niedosyt związany z tą postacią i możliwościami też. Nie wiem.
Właśnie gra w tron...
Cały...
Mów.
No nie, mów pierwsze.
No właśnie, bo problem jest w tym, że właśnie gra o tron utknęła w tym takim rozkroku, bo dla mnie zawsze to był przede wszystkim serial właśnie o tych ludzkich sprawach i to mnie w grze o tron najbardziej rajcowało. I to takie późniejsze skupienie się właśnie na tych nieumarłych, no to gdzieś tam mi nie do końca leżało. No właśnie, wiecie, takie epickie bitwy i tak dalej, bo ja wolę oglądać serial o ludziach, którzy się zdradzają, wbijają sobie nóż w plecy i walczą jednak o ten tron, o te takie polityczne sprawy, takie doczesne, a jednak nie rozmawiałem ciągle o jakichś bogach, o panu światła, o jakiś tutaj pan śmierci, coś tam, no bo to mnie zawsze tak mniej ciekawi w fantastyce. I to, że gra o tron poszła w tym kierunku, a teraz chyba tak jest, ten sezon jest taki jedną nogą tu i to jest faktycznie dziwne, bo żadne rozwiązanie na tym etapie nie byłoby tym dobrym rozwiązaniem. Jakby z kolei, nie wiem, najpierw rozwiązali te sprawy, powiedzmy, w King's Landing i tam już ktoś by usiadł na tronie i dopiero by przyszli ci nieumarli i to by był ten finał sezonu, no to też to nie do końca byłby finał tego serialu. Wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy trochę nie ma dobrego rozwiązania, trochę nie było. Ja nie wiem, czy to... I wiecie, no przez to, że też nie znamy tych książek do końca, nawet ludzie, którzy je faktycznie czytali, tak trudno stwierdzić, o czym to w sumie miała być historia. Czy to miała być bardziej historia o tych ludziach, o tym świecie, o tym tronie, czy jednak o tych nieumarłych? No bo w internecie jak czytam, ej no, tytuł serialu to Gra o Tron, więc skupmy się na Grze o Tron. Tytuł książek to jest, wiecie, no to jest ta saga Lordów Ognia, coś tam, więc jednak takie bardziej to high, to takie mitologiczne. No ale przez to, że no właśnie, nie wiemy, co autor planował tak naprawdę, jaki był jego zamysł, o czym według niego miała być ta historia, no scenarzyści możliwe, że tak zostawieni sami sobie trochę się pogubili, no i tak trochę no jesteśmy na tej takiej, wiecie, takiej, no w tym rozkroku, tak, że tu jedną nogą w jednym świecie, drugą w drugim, no a te gatunki fantastyki, no tak jak mówi Oskar, no to się nie do końca zgrywa, tak, no nie możemy tak wchodzić i schodzić, nie, z tych rejestrów.
Może wiesz, może Martin też nie ma pojęcia właśnie,
no może, może dlatego nie pisze.
50 lat pisze, no.
Ja to... Okej, Radek, mów.
Tylko dodam jeszcze, że to mnie właśnie tak denerwuje trochę, że cały poprzedni sezon to była podbudówka pod jedno, że oni się wszyscy bratali, musieli się w jakąś grupę jedną zbić, mieć ten, jakoś te cele uściślić, żeby właśnie stanąć przeciwko temu następnemu królowi, który nadchodzi. No wiemy od pierwszego sezonu, to było jego, to było zima nadchodzi. Cały ostatni sezon był pod to podbudowany i cały ten, nie? Że te przebitki z Cersei to była chwila, nie? Tyle co nic. Mieliśmy skupione na jednym wątku, konkretnym. Wiemy, gdzie to dążyło, a teraz nagle to się urywa i mamy ten, wiesz, pozostawiony wątek, który nie interesował praktycznie nikogo od półtorej sezonu, przynajmniej. Czyli ten King's Landing i to, o czym nam mówiła połowa postaci, że tron w tym momencie już jest nieważny.
No dokładnie.
I my się do tego przyzwyczailiśmy, nie? I teraz zostajemy tą Cersei, która nawet tych słoni nie ma i sobie siedzi w tym King's Landing i to troszkę to jest takie, o, ja już dostałem zombie, które, wiesz, wspinają się na mury i rozpieprzają.
I giganty, nie? I w ogóle, i wszystko.
Tak.
I właśnie o to chodzi, że ja się nie zgodzę z tym, że jakby nie do końca wiadomo, o co chodziło i z tym, nie wiem, ja odebrałem to dokładnie tak, jak to, o czym teraz Radek mówi, że od jakiegoś czasu ten sezon nam wyraźnie skręcał w tą stronę, że jakby nie ma znaczenia, że nasze walki osobiste nie mają znaczenia, kiedy jest ten wróg zewnętrzny. Kiedy jest dużo wyższa stawka, to kto usiądzie na tronie trupów nie ma żadnego znaczenia w tym momencie, chyba że będzie to Nocny Król. Natomiast nie licząc tego i gdyby rozwiązano to w sensie właśnie, że Winterfell przegrało, ale udało im się jakoś ewakuować, jak mówię, było 50 tysięcy sposobów scenariuszowych, zrobili wielki rów, który podpalili i właśnie tak jak tutaj, tylko zrobili go później i była to ściana, która pozwoliła im na ewakuację, mieli tunele, wszystko się dało zrobić. I gdyby się ewakuowali i teraz mamy tę sytuację, w której Cersei niby siedzi na tronie, mamy całą armię tą, która jest teoretycznie wroga, ale ona przegrała, więc się ewakuuje, no to Cersei ma wybór. Może albo tą armię wtedy, która pozostała, przyjąć do siebie i się z nimi jednak sprzymierzyć, albo spróbować z nimi walczyć, no ale wtedy już ona miałaby kompletnie wiadomo jakby co się dzieje. I to byłoby według mnie ciekawsze zagranie dużo niż cokolwiek innego. Albo na przykład... Znowu jakiś fabularny zabieg, który spodobałby, że Nocny Król zostałby ranny i zostałby spowolniony na dzień, dwa, czy coś w tym rodzaju, że jakoś by udało im się, nie wiem, pogrzebać go pod gruzami Winterfell, czy coś w tym rodzaju. No idea jest taka, żeby przegraliśmy, wycofujemy się, ale ich spowolniliśmy, żebyśmy mogli złapać oddech, ale jednocześnie rozliczyć się z Cersei i stwierdzić, dobra Cersei, to umieramy razem, czy... Bo jakby próbowano to zrobić w poprzednim sezonie, ale to było zagrożenie, które było dla Cersei, dalekie, tak? Więc jeżeli było jej dalekie, to jeszcze rozumiemy, czemu zachowała się jak nie. A co jeżeli byłoby to u jej progu? Na tym etapie, znowu, no już zaczynamy się powtarzać, ale na tym etapie wygląda to, jak wygląda, żeby nie zapętlać ciągle tego. Więc tak, dla mnie od dłuższego czasu był motyw przewodni i motywem przewodnim był żelazny tron nie ma w wielkiej grze znaczenia. A jednak ma.
No, a tu ci twórcy zagrali na nosie i mówią ci, że a jednak wcale nie.
Takie
chyba, no zobaczymy.
Chociaż możemy teraz sobie do listy dodać, czy ten podpunkt, czy Cersei puści z dymem King's Landing, bo czuję, że będzie się jarało.
Nie wiem, będę trochę rozczarowany, jeżeli finał skończy się tym na tym etapie, chociaż wpisałem, że Jon, ale im dłużej o tym myślę, po szczególnie rozegraniu tego z Nocnym Królem, tak jak to wyszło, jeżeli finał pójdzie w miarę po sznurku teraz, rozprawimy się, Cersei zginie tamten czy ten, tu może Jaime zginie, tu może Ogar się z górą pozabijają, wiecie, standardowe, podhaczane rzeczy. I na końcu umiera Cersei i ostatnie sceny, jak Daenerys albo Jon siadają sobie na tronie, do widzenia. To od razu zapowiadam, jak będziemy podsumować finał, to będę bardzo jechał po tym serialu, jeżeli tak to się skończy na tym etapie. Bo jeszcze jakby nie miałbym nic przeciwko temu zakończeniu, gdyby było po tej wielkiej wojnie o żywych, martwych, jakby rozliczenie z tego, widzimy spustoszenia i tak dalej. Ale na tym etapie, jeżeli tak to się skończy, okej, zarąbaliśmy Cersei i nie wiem, może ona coś sabotowała, może ktoś kogoś jeszcze tu i tu otruł. Ale trochę mnie to nie obchodzi.
Słowem podsumowania, jednym słowem, jakbym miał podsumować ten odcinek, to jest niedosyt. Straszny.
Niedosyt to nawet rozczarowanie po prostu, bo...
Jakby... Ja bym powiedziała konfuzja. No, a
to było tak, bo to jest najgorsze, bo to było tak zapowiadane. I pamiętacie, jak czekaliśmy tydzień temu, to będzie ten trzeci odcinek, ten tam walka ma być dłuższy, będzie się tak działo, będziemy odhaczać postacie,
tak,
które
kochamy.
Tak,
będziemy płakać, w ogóle wiecie.
No bo jeszcze jest co innego, ktoś może mówić, a bo sobie zrobiliście, w głowie ułożyliście, jak to ma się potoczyć i się nie potoczyło dokładnie tak, bo to się zdarza w filmach oczywiście, ale ja nie mówiłem, że to ma się potoczyć w jedną konkretną stronę, po prostu jest różnica między nie zamykajcie jeszcze wątku Nocnego Króla i zróbcie z nim cokolwiek sobie chcecie dalej, idźcie, a domknijcie go, jakby nie miałem konkretnej linii wytyczonej, że to ma być tak, a nie inaczej, ale tutaj jakby zamknęli wszystkie możliwe linie związane z tym.
Wiesz, bo to nawet nie jest, że my sobie coś układaliśmy w głowie, tylko scenarzyści konsekwentnie układali pewne rzeczy, wiesz, które dążyły logicznie do pewnego punktu, a teraz nagle tak troszkę rozsypali wszystko.
Nie wiem, jeżeli mają za tym jakiś plan, spoko, będziemy mówić, o spoko, jednak nie? Było spoko, wyszło dobrze, natomiast jeśli okaże się, że to był po prostu shock value, no to...
No trudne zadanie przed nimi, mało czasu, tak? To nie jest tak, że mają jeszcze mnóstwo czasu, żeby jakby nadbudować coś innego jakoś. No zostały 3 odcinki, też takie trochę dłuższe, chyba po około 1,5 godziny. No i to tyle, tak? I koniec.
No i zataczając koło i już kończąc, gdyby ten odcinek miał może lepszą warstwę techniczną, o której mówiliśmy na początku, to jeszcze może dałoby się podratować, bo wszyscy mówili, o jakie widowisko w telewizji, takiego nie widzisz normalnie, super tamtego, że ten król zginął, ale to już było tyle się działo, tyle tutaj, takie były emocje z tym, jak ten Jon z tym na tym smoku i to w ogóle, to może wtedy byśmy czuli trochę inaczej, ale ponieważ przez cały odcinek oglądaliśmy zlaną papkę w ciemnościach i śniegu, no to niestety, ale jakby te rozczarowujące i mieszające zakończenie nie wybrzmiało tak, jak może oni myśleli, że będzie wybrzmiewało po tak epickim odcinku. Także generalnie jesteśmy czujemy bardzo, lekko mówiąc, drobny niedosyt. Tak. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy sposób na podsumowanie tego.
Endgame nas trochę rozleniwiło.
Tak, Endgame dostarczyło zdecydowanie bardziej.
Mogło być. No, wiemy, to nie jest ostatni odcinek, jasne, to nie jest Endgame, jak się okazuje. Myśleliśmy, że może, ale jednak. No ale zobaczymy, co dalej. Okej, no to w tym miejscu będziemy kończyć. Jak zwykle za tydzień, w poniedziałek będziecie mogli usłyszeć nasze zdania. Co z tego zrobiono, czy faktycznie idzie to w tą stronę, w którą się obawialiśmy, czy jednak wrócimy tu za tydzień i będziemy mówić, wow, pamiętasz tu, jak Cersei tutaj zagrała i teraz jak ona ich wszystkich zrobiła. Wszystko się może zdarzyć. No ale to tyle, więc kończymy na tym odcinek. Była ze mną Marta Najman, Radek Pisula, ja jestem Oskar Rogowski i zapraszam do dalszego śledzenia napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć.